Witam Państwa, Konrad Stanglewicz w studiu, pani profesor Liliana Kiezik.
Dzień dobry.
W cyklu Kobiety w filozofii dziś Rosi Braidotti, współczesna filozofka feministyczna, jedna z głównych teoretyczek posthumanizmu czy antyhumanizmu.
Tak, dokładnie.
Rocznik 1954.
Tak, ona cały czas pracuje, jest profesorką, seniorką, jeżeli tak można powiedzieć, w Utrechcie.
Ale posiada dwa obywatelstwa, włoskie i australijskie. Urodziła się we Włoszech, a dorastała w Australii. Tam rozpoczęła studia na Uniwersytecie w Canberrze. Następnie w Paryżu, tak. Na Sorbonie obroniła doktorat z filozofii.
A potem przeprowadziła się do Holandii i pracowała przez długi czas na Wydziale Sztuk oraz była dyrektorką takiego centrum humanistyki na Uniwersytecie w Utrechcie. Później była profesorem wizytującym w różnych uniwersytetach, między innymi też przyjeżdżała do Łodzi, dlatego bardziej znana jest w Polsce. Kilka lat temu korespondowała z jedną z naszych studentek z Uniwersytetu Zielonogórskiego, która pisała o jej podmiocie nomadycznym pracę licencjacką.
O, ten termin podmiot nomadyczny bardzo tutaj jest przydatny, dlatego że ona, wyrastając z takiego wielokulturowego środowiska, bo i Australia, i Europa, tak. I różne języki.
Tak, dokładnie.
Jest właśnie takim nomadą, czyli takim wędrownikiem, koczownikiem, tułaczem.
Tak, migrantem wielokulturowym. To wszystko prawda, ale tu w tej nazwie podmiot nomadyczny, tak sądzę, jest zawarta jeszcze taka głębsza treść, dlatego że Rosi Braidotti jest osobą, która nie propaguje takiej filozofii optymistycznej, jak na przykład Krystewa, czy inni współcześni filozofowie, czy współczesne filozofki. Mnie się wydaje, że ona taki smutny obraz konceptualizuje człowieka w tym społeczeństwie po człowieku. I ten podmiot nomadyczny jest związany z jej takimi wczesnymi rozważaniami, kiedy ona zajmowała się problematyką wolności i tego, czy kobiety rzeczywiście tę wolność mają, czy nie. Czy są przez mężczyzn w jakiś sposób represjonowane. Dlatego ją włącza się w ten nurt feministyczny. Bo wolność jest możliwa tylko wtedy, kiedy są równorzędni partnerzy. Czy tak jak Hannah Arendt kiedyś powiedziała, że wolność jest możliwa tylko pomiędzy równymi. Tylko pomiędzy równymi. A wszystkie systemy państwowe, historyczne, charakteryzowały się brakiem wolności. Zawsze ktoś cierpiał.
Bo zawsze ktoś był u władzy.
Właśnie.
I ktoś był podległy tej władzy.
Tak jest, właśnie. I to od starożytnej Grecji poprzez średniowiecze aż do czasów współczesnych. A jeżeli dodamy do tego, że historię państw pisali przede wszystkim mężczyźni, bo mężczyźni byli historykami, to ona powiada, że mężczyźni wytworzyli taki męski sposób interpretacji świata. Taki dyskurs siły, dyskurs walki. I kobiety zostały zepchnięte gdzieś tam na margines.
To one są właśnie tymi nomadami poprzez to zepchnięcie? To tak mam?
Nie. Ten podmiot nomadyczny to jest taka teoretyczna konfiguracja, ona tak mówi, która ma wyrazić pozafalocentryczne sposoby rozumienia podmiotu.
Czyli pozbawione tego męskiego aspektu.
Tego męskiego punktu widzenia, który
chce dominować, tak?
Właśnie,
jako ten główny,
tak jest.
Właściwy,
no, tak jest.
Uniwersalny, powszechny.
Tak, właśnie. I powiedziała, że kobiety odważyły się na czyn intelektualny, gdyż zaczęły się kształcić i okazało się, że niczym mężczyznom nie ustępują, ale jednak nie wykorzeniło to tego, że kobiety były w opresji, czy znajdowały się pod opresją mężczyzn. Nie wykorzeniło to w mężczyznach tej mizoginii. Tego,
ale w ogóle da się to wykorzenić?
No
może
właśnie,
tego się nie da zrobić.
No właśnie, ona też się zastanawiała, czy ten gen ten wirus mizoginii w mężczyznach jest wirusem nabytym, czy oni się z tym rodzą. Dlatego powiadam, że ta jej właśnie filozofia jest taka smutna, smutna, bo ona zauważyła to, że ten świat, który zmienia się bardzo i dzisiaj jest taki wrogo nastawiony do człowieka, przy czym pod pojęciem świat, ja nie rozumiem tego, co jest na zewnątrz człowieka, czyli przyrody, tylko ten świat, w którym my też funkcjonujemy, także świat społeczny, on się zmienił w ten sposób, że pojawiły się gatunki, które są towarzyszącymi człowiekowi. I człowiek coraz bardziej się od tych gatunków uzależnia.
Ale gatunki nie w rozumieniu zwierząt, tylko różnych innych wytworów, tak?
Tak, właśnie.
Na przykład samochodów, komputerów, telefonów,
robotów, które nigdy nie śpią, które mają czas, żeby być człowiekiem, prawda? I my się z nimi zaprzyjaźniamy.
Co więcej, niektóre zaczynają dominować, wygrywają w szachy z nami.
Tak, właśnie. Właśnie. I to stanowi pewne zagrożenie. Także ta jej projekcja po ludzkiej czy po człowieczej cywilizacji moim zdaniem jest taka bardzo smutna.
Ale ona przyznaje, bo znalazłem w książce zatytułowanej właśnie Po człowieku taki cytat. Pozwólcie, pisze, że od razu na wstępnym etapie konstruowania argumentacji wyłożę karty na stół i wali w oczy. Nie darzę szczególną sympatią ani humanizmu, ani idei człowieka, którą on niejawnie podtrzymuje. Wprost zrywa z tradycją i drażni ją w tym humanizmie europocentryczny rdzeń tego humanizmu, imperialne skłonności tego humanizmu.
Tak.
No... Jeśli tak, to ona chce się zaprzyjaźnić jakoś, czy dobrze czuć chyba jednak w tym świecie.
No właśnie, może nie zaprzyjaźnić, tylko ona mówi, że trzeba znaleźć dla siebie miejsce w tym świecie. I trzeba tak się zachowywać, żeby nie zginąć zupełnie, że już nie cofniemy się do tych antropocentrycznych interpretacji czy rozumienia rzeczywistości.
No, zwolennicy klasycyzmu czy tradycjonaliści mogą być rzeczywiście wstrząśnięci czy oburzeni jej gestem tego odrzucenia humanizmu oświeceniowego czy też renesansowego, bo przecież jeden z takich ojców założycieli, autor manifestu humanizmu, czyli tego traktatu czy mowy o godności człowieka, Pico della Mirandola, pisał tak: umieściłem cię pośrodku świata, abyś tym łatwiej mógł obserwować wszystko, co się w świecie dzieje. Nie uczyniłem cię, mówi do człowieka, ani istotą niebiańską, ani ziemską, ani śmiertelną, ani nieśmiertelną, abyś jako swobodny i godny siebie twórca sam sobie nadał taki kształt, jaki zechcesz. W tej wizji, odrodzeniowej wizji człowieka, człowiek jest panem nie tylko świata, ale i siebie. Sam siebie kształtuje tak, jak chce, jest niemal równy Bogu.
No i co się okazało, że to trwało tylko przez jakiś czas, a w tym świecie ponowoczesnym, o którym pisze Rosie Bredotti, w którym my funkcjonujemy, człowiek już nie jest panem świata. Przecież, bo jesteśmy uzależnieni od różnych determinantów życia społecznego, które od nas nie zależą. Funkcjonujemy w takim paradoksie jednoczesnego utowarowienia wszystkiego i takiego konformizmu poszczególnych kultur i takiego rozpłynięcia się wszystkiego, co było dla człowieka ważne, w projekcjach wizualizacyjnych, ona mówi. Czyli moim zdaniem ona prowokuje. To, co ona pisze, to może nie do końca jej
akceptacja tego świata.
Tak, jej właśnie poglądy, tylko ona prowokuje, chce zmusić nas, czytelników tej książki, do zastanowienia się nad tym, dokąd my tak naprawdę zmierzamy i czy to, co teraz robimy, rzeczywiście ma sens.
No, ucieczka do przodu jest chyba możliwa, bo cofnięcie się, czy powrotu do tamtych starych, dobrych czasów.
Tak, właśnie.
Powrót do tego jest,
nie jest
niemożliwy.
No właśnie, ale co nas czeka w przyszłości? Cywilizacja, hybryd, cyborgów, robotów.
Ona na końcu tej książki Po człowieku przywołuje postać tego sportowca Pistoriusa,
no właśnie,
który zaczął biegać bez nóg na takich elastycznych protezach po prostu.
Tak.
No i rywalizował właściwie jak równy z równym, z biegaczami, którzy normalnie, zdrowo na dwóch nogach się poruszają. No więc Pistorius jest przykładem takiej hybrydyzacji człowieka.
Właśnie, czyli...
Albo my, którzy mają wszczepione, nie wiem, rozruszniki serca i protezy oczu, rąk, słuchu.
Tak, czyli musimy po prostu zredefiniować nasze określenie człowieka także.
Kim jest ten podmiot zwany kiedyś człowiekiem, a dzisiaj nie wiadomo, czy to już ten człowiek w tradycyjnym rozumieniu.
Tak, czy jakaś hybryda. Właśnie, czy my zmierzamy w tym kierunku hybrydyzacji człowieka. No i w tym kontekście też są stawiane pytania o kobiecość i o kobiety w ogóle. Dlatego...
No bo jak wcześniej mówiła pani, ten fallocentryczny sposób postrzegania świata ciągle jest dominujący, tak?
Dominujący, tak. Przy czym ten falocentryzm, czy to odejście od tego falocentryzmu może dotyczyć także mężczyzn, niekoniecznie kobiet. Ona tutaj mówi o tożsamości mężczyzny i kobiety, że one są różne, że kobieta bardzo często stała się inna, odmienna, że pojawiają się pytania, czy funkcjonowanie w ramach racjonalności może uwolnić kobietę od zniewolenia i to nie znaczy, że ona sama ma walczyć o wyjście z tej niewoli, tylko że walczyć mogą także mężczyźni, którzy to rozumieją. Także falocentryzm nie dotyczy całej społeczności mężczyzn, tylko po prostu tych, którzy właśnie wprowadzili taki dyskurs siły, który...
przywłaszczył sobie racjonalność.
Racjonalność, tak, a więc i prawdę, a więc i słuszność, a wszystkich innych zmarginalizował czy zepchnął do podziemi.
Bo co, bo racjonalnością miałaby być taka cecha wyróżniająca męskości, tak? W przeciwieństwie do kobiecości.
Męskości raz, a po drugie racjonalność była cechą, która dawała panowanie. Panowanie w różnych perspektywach, w różnych sytuacjach, ale ona uważa, że mężczyźni stali się panami nie dlatego, że są racjonalni,
tylko że sobie przywłaszczyli tę racjonalność.
Właśnie, ale że właśnie będąc panami przywłaszczyli sobie tę racjonalność i uczynili z tej racjonalności swoją cechę, swój wyznacznik czy predykat.
No to niech kobiety ją odbiorą. Albo niech sobie też przyznają taką samą cechę.
O to chodzi. O to chodzi, czy sama racjonalność może uwolnić kobietę od zniewolenia. Czy to, że my sobie tę racjonalność przyswoimy...
No musicie przemeblować głowy innych.
Tak, i właśnie o tym mówi Rosie Bredotti, że musi pojawić się jakaś inna racjonalność, jakiś inny sposób myślenia, jakiś inny paradygmat, jakaś inna praktyka dyskursywna po prostu. I w wytworzeniu ram tej nowej racjonalności ona widzi zadanie dla feminizmu.
Ale przykładem takiej innej racjonalności to jest na przykład traktowanie dotąd nierównorzędnych podmiotów jak człowiek, zwierzę, maszyna, cyborg, robot, dotąd nierównych,
tak,
teraz jako równych?
No nie wiem, czy równych, czy do końca równych, w każdym razie zwierzę, cyborg, robot, ona określa pojęciem gatunków towarzyszących.
Jednak towarzyszących.
Tak, towarzyszących.
Nie współ... Na równych prawach
tożsamych,
istniejących.
Tak, tak, towarzyszących, tak. Ale mi się wydaje, że to są takie pytania, które ona stawia i odpowiedzi na te pytania dopiero w przyszłości pojawią się, bo my musimy zacząć po prostu lepiej obserwować świat, czy nauczyć się inaczej ten świat postrzegać i siebie samych w tym świecie i dopiero wtedy możemy w jakiś sposób konceptualizować to, co ona stawia jako takie tezy do rozważenia. Tak sądzę, że to nie jest takie proste w tej chwili odpowiedzieć, no to wymyślmy sobie tę inną racjonalność, proszę, ale na czym ona ma polegać, ta inna racjonalność? No właśnie.
Nie wiem, możemy, zdaje się, nie mieć czasu. Jeśli wierzyć pewnym fizykom atmosfery czy fizykom nieba, to albo już przekroczyliśmy, albo zbliżamy się do takiego granicy, punktu, w którym degradacja planety, na której przyszło nam żyć, będzie w lawinowym tempie postępowała i już nie da się jej zatrzymać. I to nie już jest kwestia tysięcy czy milionów lat, ale dziesiątek.
No, czyli pan mówi o takich empirycznych wyznacznikach tego, o czym ona mówi
I ten problem będziemy mieli z głowy, bo nas nie będzie.
No tak, ale no, my może zdążymy umrzeć jeszcze wcześniej, zanim do tego dojdzie. Ale to jest także pewien apel o zatrzymanie się i zastanowienie.
A jak wygląda przyjmowanie jej poglądów, jej tez? Mówiąc uczenie, recepcja. Czy ona równie intensywnie inspiruje mężczyzn, jak i kobiety? Czy jest przez jednych akceptowana, czy zwolenników jakiejś ideologii, poglądów akceptowana, a przez innych kompletnie ignorowana, odrzucona?
No ona...
Wywołuje na pewno
reakcje. Tak, oczywiście. Ona jest sytuowana wewnątrz takiego zjawiska, które zostało nazwane écriture féminine, czyli pisarstwo kobiece, czy pisanie kobiece. Przy czym nie wiem dokładnie, na czym to écriture féminine miałoby polegać, no ale na pewno autorkami, czy wykonawczyniami tego écriture féminine są kobiety. I do nich zalicza się oprócz Rosie Bredotti, także Lucy Ayrigeri i między innymi także Krystewą właśnie, że one proponują jakiś inny niż do tej pory sposób postrzegania czy patrzenia na kobiety i sposób określenia tożsamości płci.
One się zgadzają z tym, z tą identyfikacją.
Nie słyszałam, żeby któraś z nich protestowała. No w każdym razie one nie sytuują siebie jako feministki w tym sensie takiego feminizmu tej pierwszej fali, o którym kiedyś żeśmy rozmawiali, takiej walczącej o prawa.
Społeczne, polityczne.
Tak, tak, wyborcze. Ale uważają, że istnieje coś takiego jak wykluczenie kobiet i ich pisarstwo może jakoś pomóc wyrównać szanse kobietom, przy czym we wszystkich perspektywach. I one nie są odrzucane przez krytykę filozoficzną. Raczej z zaciekawieniem obserwuje się ich pisarstwo. Zresztą...
A nie wkurza niektórych filozofów przynajmniej takie określenia jak falocentryczny obraz świata, czy
pewnie
falocentryczny punkt widzenia.
Oczywiście, że wkurza. Na pewno wkurza, no ale nie dogodzimy wszystkim. Musimy po prostu mówić o tym, co funkcjonuje i jak funkcjonuje, opisywać pewne zjawiska, a kto przyjmie dla siebie coś z tych zjawisk, czy z tych prób konceptualizacji tych zjawisk, no to już jest inna sprawa.
Ale to kobiece pisarstwo, taka analogia mi przychodzi do głowy, może wywoływać jednak kontrowersje. Analogia polega na tym, że mówi się często o kinie kobiecym.
Tak.
Nie tylko dlatego, że reżyserkami czy autorkami scenariusza, twórczyniami filmów są kobiety, ale także ze względu na tematykę, specyfikę obrazu, filmowania i tak dalej. Ale to nie jest tak bezkrytycznie przyjmowane, bo są kobiety, a reżyserki, które zgadzają się, tak, jestem autorką kina kobiecego, ale są inne, które bardzo ostro protestują i mówią, płeć nie ma tu nic do rzeczy, jestem reżyserką czy reżyserem i robię filmy, na które moja płeć ani tematyka
nie ma wpływu.
Nie ma wpływu.
No i ja myślę, że obie strony mają jakąś tam rację, że rzeczywiście tak jest, że kobiety potrafią wyreżyserować filmy, które mogliby reżyserować mężczyźni, że tutaj...
Na przykład kto, gatunkowe, kto, komedia,
tak, tak.
Dramat,
czy thriller komedia. Jakiś, prawda? Właśnie. I są też takie filmy, które zaliczam do tego kina kobiecego, to są jakieś tam romanse i być może podkreślenie faktu takiego, że kobiety są bardziej empatyczne, no, prowadzi do takiej, a nie innej charakterystyki tego, co robią. I w wypadku właśnie tego pisarstwa kobiecego też tak jest, że to są kobiety o wysokim poziomie intelektualnym, jak najbardziej racjonalne, są racjonalistkami, ale to łączą z pewną empatią. Gdzieś czytałam właśnie o czymś takim. I to połączenie racjonalności i empatii daje właśnie taką, a nie inną literaturę. Przy czym proszę zwrócić uwagę, że to nie jest literatura taka stricte filozoficzna w tym sensie, do jakiego przyzwyczailiśmy się mówiąc o filozofii, czyli systemowej filozofii, prawda? To nie są traktaty filozoficzne. To jest właśnie takie pisarstwo dające dużą satysfakcję intelektualną czytelnikowi. Pisarstwo odpowiedniego poziomu, wysokiego poziomu, ale to nie są traktaty filozoficzne. To są książki, które każdy może czytać, no ale nie każdy je zrozumie. Trzeba jednak coś z tej filozofii wiedzieć, trzeba znać terminologię, trzeba po prostu chcieć się i umieć się poruszać w tej problematyce. Nie wszyscy sięgną po taką literaturę.
No po prostu ta intelektualna poprzeczka tak, jest wyżej jest, zawieszona.
Tak, tak, tak.
Tu nie
dokładnie.
Chodzi tylko o przygodę.
Tak jest,
historię.
Dokładnie, to nie jest kryminał. Mhm. Oczywiście. Także w tym sensie jest coś takiego jak écriture féminine.
A w Polsce?
No właśnie w Polsce Rosie Bredotti była w Łodzi. Tam była nagrodzona jakąś nagrodą.
Później, na uniwersytecie?
Tak, na uniwersytecie. Później tam jeszcze chyba raz przyjeżdżała. Propagowała ten swój instytut studiów kobiecych. Miała, zresztą ona fascynowała się, ponieważ sama jest taką nomadystką właśnie wielokulturową i wielojęzyczną, bo ona zna wiele języków. I ją fascynowali ludzie jednotematyczni, jeżeli tak możemy powiedzieć, jednojęzykowi. Czyli Polacy za kurtyną, tą właśnie ścianą też. I ona...
Nie mówiący obcymi językami, zamknięci
tak, właśnie,
na innych...
Tak, jednopłaszczyznowi. Tak, właśnie. Ją interesowali jako obiekt badań. I ona...
Brała takiego na szpilkę?
Nie.
Przyszpilała
nie,
albo pod mikroskop?
Nie, nie.
Składała.
Nie, po prostu fascynował ją taki człowiek, bo ona, wokół niej byli zupełnie inni ludzie, tacy właśnie... nomadzi.
No ale w Australii miała okazję spotkać takich tych rdzennych pierwszych mieszkańców.
No tak, ale to był jeszcze czas Australii dla białych i mi się wydaje, że ona funkcjonowała w tym środowisku.
W tym świecie białych.
Tak, tak, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tam była.
Inspirować na pewno inspiruje. W każdym razie, jak zacząłem przeglądać tę książkę po człowieku, często się bardzo irytowałem, wkurzałem, ale z drugiej strony...
No właśnie, bo jej chyba o to chodzi. Właśnie jej o to chodzi, żeby nie była to książka, którą się przeczyta i odstawi, tylko żeby to była książka, która zapadnie w naszą świadomość i być może do czegoś to doprowadzi. Do jakiegoś redefiniowania podmiotu ludzkiego.
No, w każdym razie trudno mi przychodzi zaakceptować taką myśl, że mogę być równy, czy komputer, z którego dotąd korzystałem, może być równym partnerem moim.
Gatunkiem towarzyszącym.
Gatunkiem towarzyszącym, a kto wie, czy nie dominującym kiedyś tam w dalekiej perspektywie.
Ale tak jest właśnie, tak jest. My się uzależniamy od i zaprzyjaźniamy się z tymi...
Przecież... Sama mnie pani namawiała na hybrydę.
No właśnie, zaprzyjaźniamy się z takimi hybrydami. Właśnie z takimi meduzami, bo tam też pojawia się taki symbol meduzy w tym, o czym ona pisze, tej jednej z sióstr.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem była pani profesor Liliana Kiezik. Spotkamy się za tydzień. Będziemy nadal drążyć wątek kobiet i filozofii.
Dziękuję bardzo.